Był to reportaż Opowiem Wam o moim synu Wojtusiu, a moimi gośćmi w studiu są dzisiaj Małgorzata Szczepańska, prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału Szczecińskiego, mama dorosłej Moniki, Paulina Hartman, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu, Kalina Kukiełko ze Stowarzyszenia Polites i Uniwersytetu Szczecińskiego i Kornel Kamasz, Uniwersytet Szczeciński, Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
W miniony wtorek moja koleżanka Joanna Skonieczna mówiła o osobach w spektrum autyzmu, bo też tego dnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Niektórzy mówią Światowy Dzień Wiedzy na temat autyzmu. Ważne, że 2 kwietnia kojarzony jest z osobami ze spektrum autyzmu. A my dzisiaj powracamy do sprawy, ponieważ Szczeciński Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu przygotował piękną wystawę, która została otwarta wczoraj, a my dzisiaj o niej trochę opowiemy, ale także o innych działaniach, które podejmuje stowarzyszenie, aby wspomagać osoby w spektrum autyzmu i ich rodziców czy opiekunów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od samej wystawy, która została otwarta wczoraj i będzie można ją oglądać do 9 kwietnia. W jakich miejscach i jaki był powód w ogóle zorganizowania wystawy?
Wystawę można oglądać w 2 miejscach. W Galerii Kaskada na poziomie -1 oraz w Galerii Outlet Park na Prawobrzeżu. Powodem wystawy jest chęć zwiększenia jakby świadomości, wiedzy na temat autyzmu, ale nie tylko świadomości, także myślę, że akceptacji. Wystawa pokazuje zdjęcia naszych podopiecznych, osób w spektrum autyzmu, pokazuje ich talenty, marzenia, mocne strony, ale też trudności, po to, żeby lepiej zrozumieć, po to, żeby zaciekawić, ale też takim ważnym dla nas punktem jest pokazanie wyzwań, jaką niesie za sobą dorosłość osób w spektrum, które często nie są zaopiekowane, które często pozostają same w domu rodzinnym, bez wsparcia systemowego. Na to chcemy uwrażliwić, to pokazują nasze zdjęcia i gorąco zachęcamy do obejrzenia.
Zwykle przy okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu czy Wiedzy na temat autyzmu, a potem mówimy, cały miesiąc jest poświęcony autyzmowi, cały kwiecień, to temu środowisku zależy na tym, aby ci neurotypowi, bo tak jesteśmy my określani, poznali specyfikę funkcjonowania osób w spektrum autyzmu po to, aby ułatwić tym właśnie drugim w miarę normalne funkcjonowanie. Aby ułatwić kontakt z tym światem neurotypowym.
Musimy pamiętać, że autyzm nie jest chorobą. To znaczy, że te osoby ze spektrum zawsze będą koło nas, zawsze będą żyć w naszym społeczeństwie. I właśnie od naszego podejścia, od naszej akceptacji bardzo mocno zależy właśnie ta ich dorosłość i to, czy będą się czuli akceptowani i czy będą stanowić taką pełnoprawną część społeczeństwa.
Czy te osoby mają świadomość, że są inaczej traktowane? Czy one w ogóle potrzebują takiego normalnego traktowania, czy specyficznego traktowania?
Ja myślę, że one bardzo chcą być traktowane na równi z każdym innym, z każdą inną osobą. Bardzo potrzebują tej akceptacji. To zależy, o jakiej osobie mówimy, prawda? Bo spektrum jest szerokie. Jeżeli mówimy o osobie wysoko funkcjonującej, to tutaj też różne jest to podejście. Czasami chcemy mówić o tym autyzmie świadomie, chcemy mówić o tym autyzmie, chcemy być postrzegani właśnie jako osoba w spektrum, ale czasami zdarza się, że maskujemy te objawy, ponieważ jako autysta jestem czasem gorzej postrzegany przez pracodawcę czy przez partnera. Więc to też różne podejście jest, prawda, do tego.
Kiedy ktoś nie ma ręki, nie ma nogi, tak, to wszystkie osoby są w stanie rozpoznać, no ten jest bez ręki, ten jest bez nogi. Natomiast jeśli chodzi o osoby w spektrum autyzmu, to każda reprezentuje jakby inną postać tego autyzmu. Stąd mówi się spektrum autyzmu, że tak, nie ma 2 takich samych autystów czy osób ze spektrum autyzmu. Każda ma inne dysfunkcje, inny sposób funkcjonowania, kontaktu ze światem zewnętrznym.
Tak, i dlatego myślę, że nam neurotypowym czasami jest bardzo trudno zrozumieć właśnie taką osobę w spektrum. Dlatego też rehabilitacja i wszelkiego rodzaju terapia również musi być bardzo taka wielopoziomowa, różne aspekty uwzględniać. No jest to trudne, ale my jako organizacje też tutaj działające w środowisku osób ze spektrum staramy się właśnie jak najbardziej mówić o tym, jak najwięcej mówić o autyzmie, jak najbardziej przybliżać właśnie ten problem, żeby im więcej wiemy o autyzmie, tym lepiej będziemy po prostu rozumieć te osoby.
Czy ta wystawa pokazuje choć w części złożoność tego zjawiska, czy tego sposobu funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu?
Tak, na niektórych plakatach są opisy przygotowane przez terapeutów, czyli osoby, które znają bardzo dobrze naszych podopiecznych. Tam opisane są i trudności, ale też mocne strony. I każdy opis jest inny i pokazuje tę różnorodność osób w spektrum.
Czego nie wiemy o osobach ze spektrum autyzmu? To ja to pytanie nie zadam specjalistom, tylko dwójce gości z Uniwersytetu Szczecińskiego.
No, tak naprawdę możemy powiedzieć, że dużo nie wiemy. Zawsze musimy mieć tą pewną myśl, że choć jest to osoba w spektrum autyzmu, jest to też indywidualna osoba. Z racji właśnie, że to jest spektrum, nie wiemy bardzo wielu rzeczy na temat tego, co się dzieje wewnątrz tej osoby. My często jakby próbujemy zgadywać, jak to ludzie w tej pierwszej komunikacji, podczas rozmowy, podczas różnych niewerbalnych też jakichś rozmów, odgadujemy jakieś różne rzeczy na jego temat.
A co pedagog specjalny wie o osobie ze spektrum autyzmu?
To, że ma swoje potrzeby i na które musimy bardziej jakieś zwracać uwagę. Z osobami z spektrum autyzmu ja tutaj mogę bardziej się wypowiadać, jeżeli chodzi o dzieci, ponieważ póki co odbywam praktyki w placówkach, w których głównie są dzieci i są właśnie diagnozowane pod kątem spektrum autyzmu, no to właśnie te specjalne potrzeby rówieśnicze. Tutaj chodzi głównie o komunikację, tutaj głównie chodzi o właśnie te relacje społeczne, o tym, że zostają po prostu jakieś dostrzegane nierówności, które występują właśnie w tych grupach dziecięcych. No bo tak naprawdę to są też te pierwsze nasze etapy, kiedy my tak właśnie w szkołach, placówkach, gdzieś poza naszym domem zaczynamy dostrzegać i nawiązywać te relacje społeczne. To są takie pierwsze też momenty, w których możemy no jakby dostrzec, że coś tutaj nam nie gra. Coś
a dziecko ze spektrum ma problem.
No ma problem. I ma też problem, którego my właśnie te osoby neurotypowe nie rozumiemy z tej jakby pierwszej jakby wizji.
No bo co za problem podejść do koleżanki, kolegi, nawiązać znajomość i się pobawić.
No tak, przecież co to jest za problem powiedzieć coś, że mi się nie podoba. No ale to jest dziecko jednak i jeszcze do tego dziecko, które jest spektrum autyzmu i tutaj właśnie pojawiają się te problemy związane z tą no, neuroróżnorodnością w tym innym funkcjonowaniu tak naprawdę naszego mózgu. Że tutaj mamy te utrudnione kontakty komunikacyjne, społeczne. Często jest mówione, już tak bardziej cytuję, o innym jakby rodzaju patrzenia na świat. Że tutaj niektóre osoby mówią, że często to też wygląda, że ktoś inny ma jakieś inne wtyczki w komputerze. Ja przychodzę w ten sposób tą drogę, ty przychodzisz w ten sposób, ale większość osób przychodzi w ten sposób, więc ty nie rozumiesz mojej drogi.
Pani Kalino?
Ja myślę o tym, że nie tylko dzieci mają problem, ale również osoby dorosłe w spektrum i cieszę się, że coraz głośniej zaczynamy o tym mówić i że zaczynamy dostrzegać, że jest to taki obszar, który do tej pory był trochę tak, no może ignorowany to za duże słowo. Mam takie poczucie, że więcej uwagi poświęcaliśmy jednak dzieciom, pozostawiając tych dorosłych samym sobie.
No bo wydawałoby się, że jak się ich wyrehabilituje, to oni sobie pójdą w ten świat i sobie poradzą.
I cudownie po ukończeniu 18 roku życia staną się neurotypowymi osobami. Nie jest tak, ale mamy bardzo dużo narzędzi, które mogłyby pomóc, żeby te osoby funkcjonowały jak najpełniej w życiu społecznym, bo chyba o to właśnie chodzi, o to uczestnictwo społeczne, o komunikację, to o czym mówił Kornel przede mną, czyli te nawiązywanie znajomości i utrzymywanie ich. Ja jestem socjologiem, więc już tak trochę ze swojej natury przejrzałam statystyki, które dotyczą autyzmu przed naszym spotkaniem. Ostatnie dane pochodzą z 2021 roku i dotyczą przede wszystkim dzieci i młodzieży. Tak jak rozmawialiśmy przed tutaj już wejściem na antenę, nie ma takich badań, które pokazywałyby, ile jest osób dorosłych w spektrum w Polsce. Natomiast z tego, co wiadomo, większość z nich nie uczestniczy w życiu społecznym tak, jakby chciała. I nie mówię tu tylko o takich kontaktach towarzyskich, ale również o na przykład o podejmowaniu pracy. Podejmowanie pracy przez osoby w spektrum, osoby dorosłe, jest najniższe w Europie, jeśli chodzi o te kraje, w których no, jest ten problem jakoś dostrzegany. I jest to coś takiego, co jest w naszych rękach tak naprawdę, bo to zależy od wsparcia systemowego, od edukacji, od edukowania także osób, które uczą w szkołach o tym, czym jest autyzm i jak takim osobom pomagać, jak je wspierać.
Ważne to, co pani powiedziała, że trzeba im pomóc i je wspierać, czyli tą stroną inicjującą nie są te osoby w spektrum autyzmu, tylko raczej ci neurotypowi, bo to oni stanowią tę większość i od nich zależy, jak osoby w spektrum będą funkcjonowały.
Wydaje mi się, że tak, że to często mogą być bardzo proste rzeczy. Mam wrażenie, że dużo osób, które mogłyby uczestniczyć w pełni w życiu społecznym, nie robi tego z takiego prostego powodu, że nie wychodzi z domu. Po prostu spędza
nie potrafi.
Cały czas w domu i tam jest ta bezpieczna przestrzeń. I być może wystarczyłoby, gdyby taka osoba miała zapewnione chociażby przez jakiś czas towarzystwo osoby wspierającej, takiej, która, no, mówiąc wprost, wyprowadzi z tego domu. Zaprowadzi do sklepu, zaprowadzi do urzędu, zaprowadzi do kina, do restauracji, pokaże, że można się zachowywać w taki sposób, można się zachowywać w inny sposób i że są to formy, które są dopuszczalne do przyjęcia i że tak właśnie wygląda to codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Pani Kalina ujęła to w sposób taki, że potrzebny jest asystent, czyli ta asystentu dla osoby w spektrum autyzmu. Czy to faktycznie tak to może być organizowane, że powinien zostać stworzony specjalny system wsparcia dla tych osób?
Tak, ja myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, ponieważ ta dorosła osoba, ona przeważnie w tym domu przebywa ze swoimi rodzicami i wiadomo, że...
Albo sama.
Albo sama. I też relacja taka tej dorosłej osoby właśnie z rodzicem, jeszcze nawiązując, jeżeli mieszka z rodzicem, też jest taka zupełnie inna i nie wiadomo, że dorosły nie będzie chciał wyjść z mamą, prawda, do restauracji. Natomiast właśnie taki pomysł, żeby była taka osoba wspierająca, myślę, że jest bardzo dobry. Na przykład w naszym stowarzyszeniu prowadzimy taki klub aktywności, gdzie dorośli przychodzą. Niektórzy sami, niektórzy właśnie też są przyprowadzani jeszcze przez rodziców, ale potem ten czas, kiedy oni spędzają razem właśnie w tym klubie, to jest właśnie dla nich taka namiastka takiej dorosłości, samodzielności. Oni też wychodzą wspólnie i myślę, że oni się bardzo dobrze, zresztą to widać, że oni się bardzo dobrze czują w tym swoim środowisku i właśnie na tych zajęciach. I gdyby to przenieść właśnie tak szerzej, tak jak pani Kalina wspomniała, właśnie na inne jeszcze obszary, żeby mogli właśnie więcej uczestniczyć właśnie w takim życiu społecznym czy kulturalnym, to byłoby to naprawdę ogromna wartość i bardzo by ich to, myślę, poprawiłoby to ich funkcjonowanie i na pewno tak podbudowało ich taką wewnętrzną taką wartość i taką, myślę, też poczucie, że mogę jednak uczestniczyć w tym życiu społecznym, że to nie tak, że jestem skazany na ten dom tylko, prawda, tylko jednak jestem takim samym obywatelem i mam prawo korzystać.
Krajowe Towarzystwo Autyzmu jest w strukturach Ogólnopolskiego Porozumienia Autyzm Polska i to właśnie organizacje skupione w tym porozumieniu Autyzm Polska wystąpiły z taką inicjatywą, że należałoby się policzyć. Hasło: zacznijmy liczyć się w Polsce. Chodzi o to, żeby sprawdzić, właśnie policzyć osoby w spektrum autyzmu. Myślę też o tych grupach wiekowych, bo dzieci stosunkowo łatwo jest policzyć, natomiast osoby dorosłe czy te wchodzące w dorosłość już nie. Tak jak czytam w tej informacji, musimy pokazać naszemu państwu, jaka jest skala niezaspokojonych potrzeb osób z autyzmem, bo brakuje małych form mieszkalnictwa ze wsparciem, placówek dziennych i brakuje pracy. To, o czym mówiła pani Kalina, że mamy bardzo niski procent zatrudnienia, jeśli chodzi o osoby w spektrum autyzmu. Jest specjalny link do ankiety, gdzie te osoby czy opiekunowie mogą pomóc wypełnić taką ankietę, no bo faktycznie jak się nie zna skali problemu, to trudno znajdować rozwiązania.
Tak, no ponieważ jeżeli nie znamy skali problemu, to zawsze znajdziemy inny problem, który będzie miał tą skalę większą, prawda? I gdzieś będziemy.
No bo
zawsze...
ktoś powie, że ileś tak, tam jest tak. Tysięcy osób z niepełnosprawnością intelektualną albo niepełnosprawnych ruchowo, a spektrum autyzmu, no nie wiadomo, ile was jest. Może nie tak dużo.
Generalnie, jeżeli chodzi o dorosłych, to rzeczywiście jest to ogromna trudność, żeby to w jakiś sposób oszacować, prawda? Bo kończy się edukacja i właściwie ten dorosły znika. To taki już jest ten obywatel niewidzialny. I właściwie nawet trudno powiedzieć, gdzie szukać tych informacji, tak? Także no, jedynym źródłem rzeczywiście, no to myślę takim najrozsądniejszym i najbardziej miarodajnym właśnie będą te ankiety. I mam nadzieję, że jak najwięcej osób tutaj ze środowiska będzie zainteresowanych.
Wasi się na pewno zarejestrują.
My oczywiście, na pewno.
W tej kwestii pojawia się jeszcze pewna problematyka związana z tym, że teraz bardzo na przykład dużo osób, które próbują się zdiagnozować właśnie spektrum autyzmu, które praktycznie jakby przychodząc do gabinetów, odbywając tam samą diagnozę, mogliby uzyskać czystą diagnozę, czystą w spektrum, ale często nie podejmują tej decyzji. Często nawet terapeuci teraz nie zmuszą nikogo do tego. Zawsze jest o to też zapytanie.
Bo czasami o diagnozę starają się osoby dorosłe, które były niezdiagnozowane jako
tak,
dzieci.
Tak, no bo całe życie tak naprawdę i tutaj ten właśnie proces maskowania, proces tego jakby ukrywania siebie przed tym światem zewnętrznym, ze względu na to, że mamy jednak no, inne te sposoby komunikacji, radzenia sobie. Przez całe życie ta osoba musiała tak naprawdę udawać, maskować i już w pewien sposób się do tego przyzwyczaiła.
No mówi się, że właśnie dziewczęta, kobiety potrafią się świetnie maskować, jeśli chodzi o autyzm.
To było właśnie związane z faktem też, dlaczego tak wcześniej dużo dziewczyn nie było w ogóle.
I mówiło się, że to jest męski problem.
Teraz już wiemy, że to nic, na szczęście. Już wyszliśmy z tego przekonania, że tylko chłopców się diagnozuje. Dziewczynki tak samo rodzą się właśnie z autyzmem. Ale jeszcze wracając właśnie do tej diagnozy właśnie osób starszych, to właśnie jest bardzo duża część osób, która nie podejmuje tej decyzji, bo ponieważ też w pewien sposób tego nie potrzebuje. Bo teraz ja przeskakuję na inne kontinuum tego spektrum, czyli te osoby, które właśnie już tak dostosowały swoje życie, miały na przykład tak dobre wsparcie, załóżmy te rozwojowe od tych pierwszych lat, że one nie czują zbytnio aż takiej potrzeby, żeby identyfikować
się. I funkcjonują wysoko, tak? Mają to wysokie funkcjonowanie, jeśli chodzi o spektrum
tak,
autyzmu.
Tak, ja co prawda nie lubię tego określenia, w sensie tak w pedagogice nie lubimy tego ze względu na to, że ja mam czasami też dni, że nisko funkcjonuje i ktoś ma czasami dni, że wysoko funkcjonuje. Ja wiem, że to bardzo ułatwia sprawę, ale sam osobiście nie lubię tego określenia.
Tutaj akurat jeśli chodzi o Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Szczecinie, to bardzo tej organizacji, bardzo wam zależy na tym, aby osoby, które wchodzą w wiek dorosły, miały tą lepszą przyszłość. I stąd te starania były wcześniejsze o to, żeby powstał klub, żeby był ośrodek czy miejsce wsparcia takiego dla tych osób. Teraz bardzo zależy wam na tym, aby stworzyć to mieszkalnictwo wspierane.
Tak, bardzo zależy nam na tym, żeby pójść tak krok dalej i zrobić coś ważnego dla dorosłych. To, co uważamy, że jest w naszym zasięgu jako organizacji, to jest właśnie mieszkanie treningowe. Uważamy, że to jest bardzo ważne.
Czyli zaczynacie od mieszkania treningowego na razie.
Tak, ponieważ uważamy, że jest to bardzo istotny taki łącznik między tym wyjściem dorosłego z jego domu rodzinnego, a późniejszym po prostu samodzielnym życiem. Uważamy, że w tym mieszkaniu treningowym będzie mógł się nauczyć samodzielności, będzie mógł uświadomić sobie, zrozumieć, że jest w stanie żyć bez tych rodziców, a co ważniejsze, również ci rodzice, którzy
nauczą się żyć bez niego.
Tak, bardzo są po prostu przerażeni wizją, prawda, jak to dorosłe dziecko sobie poradzi, też będą mieli okazję zrozumieć, zobaczyć, że się udaje, że jest taka możliwość i mamy taką ogromną nadzieję, że w takiej niedalekiej już tutaj przyszłości, ponieważ już tutaj podejmujemy działania właśnie w tym temacie, dosyć takie już nam się to tutaj materializuje, że tak powiem.
Warto podkreślić, że lokal jest, jesteśmy w fazie projektu, wnętrza. Tak, tutaj jeszcze jest ogromnym podziękowaniem dla Akademii Sztuki w Szczecinie, które realizuje ten projekt.
A dlaczego tak ważne jest odpowiednie i wyposażenie i zorganizowanie tej przestrzeni mieszkalnej dla osoby w spektrum autyzmu?
Z uwagi na specjalne potrzeby sensoryczne. Tutaj chcemy zadbać o to, żeby ta przestrzeń była w jasnych kolorach, sprawiała wrażenie takiej czystej, bez bodźców, takiej, która umożliwi zarówno pobyt w takim mieszkaniu treningowym na noc, jakby w dłuższej perspektywie planujemy takie noclegi,
A w początkowej fazie i tutaj też takiej koncepcji, że na początku i rodzic, i osoba dorosła małymi krokami musi wejść w ten trening samodzielności, to chcemy zacząć od takich krótkich zajęć. Takich, które będą przypominały trochę warsztaty kulinarne. Takie warsztaty, które będą rozwijały samodzielność i będą
uczyły. Czyli zajęcia z gospodarowania we własnym mieszkaniu.
Tak to można ująć.
No i będą potrzebne środki. Oczywiście o tym mieszkaniu treningowym będziemy jeszcze nie raz mówić przy okazji naszych spotkań w studiu, bo temat jest niezwykle ważny. Ale mieszkanie treningowe to dopiero początek. Potem będą potrzebne te małe domy, o których często się mówi. Te formy mieszkalnictwa wspieranego dla osób w spektrum autyzmu. Równolegle z tym mieszkaniem treningowym już myślicie o tej dalszej przyszłości?
No my cały czas myślimy praktycznie to nieustająco.
Mówię o działaniach, podejmowanych działaniach.
Na pewno angażujemy się we wszelkiego rodzaju inicjatywy, które mają na celu przede wszystkim umocowanie ustawowe, prawda, tych wspólnot mieszkaniowych.
I to porozumienie Autyzm Polska działa w tym zakresie.
Działa w tym zakresie, jest takim naszym rzecznikiem, przedstawicielem i mamy nadzieję, że tutaj...
Ustawa nam to tak,
ustawa
rozwiąże.
Nam to rozwiąże, bo tutaj od tego musimy zacząć, tak, ponieważ musimy mieć takie porządne fundamenty, jeżeli chcemy zacząć.
A wy będziecie już przygotowani po mieszkaniu treningowym.
A my już będziemy miały właśnie przepracowane dużo właśnie takich z praktycznej strony i jak przyjdzie czas, będziemy gotowe.
Na razie jest realizowana w stowarzyszeniu praca z osobami w spektrum autyzmu. Ja bym chciała jeszcze raz powrócić do naszych gości z uniwersytetu. Dlaczego w ogóle się zainteresowaliście Krajowym Towarzystwem Autyzmu, tutaj oddziałem szczecińskim? Do czego wam ten partner jest potrzebny?
Ja reprezentuję również Stowarzyszenie Polites i jest to taka współpraca, która jest bardzo bliska mojemu sercu, ponieważ sama jestem z rodziny, w której jest dorosła osoba z autyzmem, więc mogę tak na bieżąco i na co dzień obserwować to, jak ważne jest wsparcie i jak ważna jest taka otwartość i jak ważne jest to, żeby dostrzegać, że nawet małe rzeczy mają znaczenie i mogą mieć ogromne konsekwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
A możemy podać przykład tej małej rzeczy?
Drobiazgi takie komunikacyjne, właśnie to, co Paulina mówiła o tych bodźcach, że czasami coś, co dla nas jest miłe, na przykład dźwięki, muzyka, dla osoby w spektrum mogą być nie do wytrzymania. I może się
kolor też może przeszkadzać.
Dokładnie. Wszystko. Szum, szmery, trzaski,
stuki,
zapachy.
Zapachy, tak.
Zapachy też bardzo. I stałam się bardziej na to uważna i też właśnie dostrzegłam to, że ci dorośli są w jakiś sposób zaniedbani. Pozostaje to kwestią przede wszystkim rodziny, czyli to rodzina zarówno społecznie, jak i finansowo dba o taką rehabilitację i wspieranie osoby w spektrum. Chcielibyśmy właśnie jako Polites przyłączyć się do tej niezwykle ważnej inicjatywy, jaką jest podnoszenie świadomości autyzmu i dlatego przyłączyliśmy się do tego miesiąca autyzmu, żeby pokazywać, że ta neuroróżnorodność to jest coś takiego, co wzbogaca nasze środowisko, nasze społeczeństwo, naszą społeczność i że warto, żeby zwrócić uwagę na te osoby i wyciągać też je do tego, żeby one działały. Na razie organizujemy warsztaty o autyzmie dla uczniów szkół podstawowych wspólnie i będą one realizowane przez studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy będą pracować tam jako wolontariusze, czyli to jest taki, myślę, już potrójny powód do dumy.
A dlaczego tak ważne są warsztaty dla uczniów szkół, gdzie jest dużo tych neurotypowych?
Myślę, że to ma kilka wymiarów. Ważne, żeby już od najmłodszych lat uczyć tej akceptacji i świadomości i wiedzy na temat autyzmu. Ważne, żeby pokazać, bo to jest początek edukacji i nigdy nie wiadomo, tak, czy w klasie nie będzie osoba w spektrum albo wkrótce tak nie otrzyma ktoś takiej diagnozy. To pozwoli, mamy nadzieję, tak, na to, żeby zwiększyć akceptację, ale też samo poczucie osoby w spektrum, tak, bo im większe zrozumienie, tym prawdopodobnie lepiej odnajdzie się w grupie. Chcemy także, żeby to studenci pedagogiki specjalnej mieli fajne doświadczenie, fajną wiedzę i też uwrażliwić studentów i mamy nadzieję, że to pozwoli też im kiedyś być może również pomóc, pomagać osobom w spektrum, może w swojej przyszłej pracy zawodowej. Więc to są takie nasze główne cele.
W
tutaj właśnie jako wolontariusz i też osoba właśnie z pedagogiki specjalnej, która bierze udział w tej cudownej, jak dla mnie, akcji, jest też takie zaczęcie pewnego tematu, bo o czym tutaj właśnie pani rektor powiedziała, że czego na przykład właśnie brakuje też w tych placówkach, to właśnie tej wiedzy, przygotowania, nie tylko na, właśnie na temat spektrum autyzmu, ale też ogólnej wiedzy na temat właśnie na przykład niepełnosprawności. Dzieci, pedagodzy, nauczyciele, dyrektorzy nie są przygotowani na takie rzeczy. Teraz coraz częściej i
jak
coraz
ktoś nie dotknie
jest
problemu, to nie ma pojęcia.
Nie, a tym bardziej, jeżeli nie ma go w podstawie, bo tak naprawdę nie mamy żadnych wzmianek o tym, żeby w jakiś sposób dzieci się z tym zaznajamiały. To się dzieje zazwyczaj przez przypadek, to się dzieje zazwyczaj przez to, że mamy nagle osobę, że nagle to wychodzi i tutaj niestety ten przypadek może no właśnie też powodować negatywne konsekwencje, czy to wobec tej osoby, czy też na przykład właśnie wobec ogólnego jakiegoś takiego postrzegania takich właśnie zjawisk jak spektrum autyzmu, czy jakiejś niepełnosprawności.
Czyli ten projekt realizowany w szkołach ma tworzyć przyjazne otoczenie dla waszych podopiecznych, między innymi.
Myślę, że dla wszystkich osób w spektrum. I mam nadzieję, że przybliży ogólnie problem niepełnosprawności. Już nie tylko samego spektrum, choć oczywiście to jest naszym głównym celem, ale też zrozumienia innych. Zwiększy poziom akceptacji. Takie mamy nadzieje.
Każdy, chociaż najdrobniejszy krok w kierunku właśnie wzrostu tej świadomości, nieważne czy to jest dziecko, czy to jest dorosły, tak? No bo wiadomo, że to będą korzystać i dzieci, i dorośli, nauczyciele, pedagodzy, tak naprawdę całe grono. Cieszymy się, może to jest jakiś początek jakiejś długofalowej akcji.
A może studenci pedagogiki specjalnej wezmą to zadanie na siebie i będą realizować w ramach praktyk takie warsztaty? To też jest niezły pomysł.
W ramach praktyk też coś podobnego realizujemy. Tak naprawdę, jeżeli teraz ja mówię tutaj o kole naukowym, ponieważ nowo powstałem, reaktywowanym po wielu latach, ponieważ no niestety też muszę powiedzieć, że no pedagogów specjalnych nie przybywa aż tak dużo, ogólnie pedagogów, ale pedagogów specjalnych nie przybywa. Ale na szczęście udało nam się właśnie stworzyć, zaczynamy działać, już w tamtym semestrze formalnie wszystko dopisaliśmy, zaczęliśmy pierwsze akcje, typu zapraszaliśmy jakieś szkoły oraz tworzyliśmy warsztaty dla dzieci właśnie i w placówkach specjalnych. No i teraz bardziej się rozkręcamy, właśnie tutaj spróbujemy nawiązywać też, poszerzyć tak nasze kontakty, żeby też jakby nie zostać tym sami, bo chcemy jednak też pamiętać o tym, że my jesteśmy studentami, a na zewnątrz jest realny świat, który wychodzi też poza pewne aspekty. Muszę się nauczyć, muszę zobaczyć, jak to poznać. Są też właśnie organizacje oddolne, które tak naprawdę już od wielu lat działają właśnie, wspierają te osoby, te środowiska, z których bardzo dużo możemy się nauczyć i z których też możemy się w jakiś sposób no, wymieniać tymi doświadczeniami, informacjami.
Pani prezes, jak pani patrzy na to młode pokolenie, które do was zagląda?
No ja jestem zachwycona, ponieważ ja przy każdej okazji podkreślam, że pedagog specjalny, terapeuta, to nie jest zawód jak każdy inny. Oczywiście nie ujmując żadnym innym profesjom, ale uważam, że to jest powołanie, to jest coś, co to trzeba czuć, żeby po prostu to robić. I ja, jako również mama dorosłej osoby w spektrum, wiem, jak to wygląda na co dzień i tym bardziej doceniam i mam ogromny szacunek, że świadomie wybierają taką trudną drogę zawodową i bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że jednak tych pedagogów będzie coraz więcej i pójdą za przykładem tutaj tych super osób, które są z nami w studiach.
Pani Paulino?
Ja też patrzę przez pryzmat wolontariatu, który prowadzimy w placówce. I co jest takie bardzo interesujące, to dużo zgłasza się licealistów. I częściowo zdaję sobie sprawę, że to są wymogi w niektórych liceach oczywiście, ale one działają na bardzo dużą korzyść. Bo widzę, że te osoby są zaangażowane i też po kilku latach współpracy, czasem to jest rok, czasem to są dwa lata, wiem, że te osoby wybierają kierunki właśnie typu psychologii, typu pedagogika specjalna, więc myślę, że takie uwrażliwienie i takie doświadczenie daje taką gotowość do takiej drogi i mam nadzieję, że to będzie tutaj procentowało.
Na razie zapraszamy na tę piękną wystawę, którą zorganizowało Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Szczecinie. Przypomnijmy, do kiedy będzie można obejrzeć pracę i w jakich miejscach.
Na wystawę zapraszamy do 9 kwietnia, zapraszamy do Galerii Kaskada oraz do Outlet Parku na Prawobrzeżu. I co jest jeszcze ważne podkreślenie, to 6 kwietnia w każdym z tych miejsc będzie można spotkać się z pracownikami Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie i porozmawiać z nimi, zadać pytania, a może rozwiać jakieś swoje wątpliwości. Zapraszamy.
A może zaproponować współpracę, pomoc, na przykład przy mieszkaniu treningowym.
No bardzo chętnie.
Dziękuję Państwu za wizytę w studiu i za tę niezwykle ważną rozmowę. Gośćmi Fonosfery były dzisiaj Małgorzata Szczepańska, prezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Szczecinie, mama dorosłej Moniki, Paulina Hartmann, wiceprezes towarzystwa, Karina Kukiełko, Stowarzyszenie Polites i socjolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, Kornel Kamasz, reprezentujące koło naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapis naszej rozmowy, jak również reportaż zatytułowany Opowiem Wam o moim synu Wojtusiu, dostępne będą na stronie internetowej Radia Szczecin w zakładce Fonosfera. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego wieczoru życzę. Małgorzata Furga.